Fragment, który stał się inspiracją dla mnie do dzisiejszego kazania, to księga proroka Malachiasza, rozdział pierwszy, werset pierwszy. To słowo stało się inspiracją. Po tym słowie zacząłem zastanawiać się, rozmyślać i tym dzisiaj chcę się z wami podzielić. Prorok Malachiasz, strona 1118, rozdział pierwszy, werset pierwszy. Tak ten werset brzmi. Zaczyna się od słowa wyrocznia. Słowo Pana do Izraela przez Malachiasza. Tyle. Ten jeden werset. Co tutaj znajdujemy? Znajdujemy tu to, że Bóg ma słowo. Bóg ma słowo. Bóg ma słowo, które chce przekazać. Bóg ma słowo, które chce przekazać do Izraela. Słowo Pana do Izraela. I pojawia się ten mały wyraz przez. Przez Malachiasza. A więc Bóg ma słowo do konkretnej grupy, tutaj ma słowo do Izraela. I to słowo chce przekazać i potrzebuje narzędzia, naczynia, przez które to słowo może przekazać. Tutaj jest powiedziane przez Malachiasza. I to słowo przez stało się dla mnie takim powodem rozmyślania, bo zacząłem zastanawiać się właśnie nad tym, jak działa Bóg. Przez kogo działa Bóg? Przez co działa Bóg? Jak działa Bóg? Jak już dzisiaj wspomnieliśmy tutaj, brat Jacek wspomniał, że przez ostatni czas troszeczkę więcej mogliśmy obcować z naturą, co niektórzy, z przyrodą. Mogliśmy może mieć więcej czasu, aby zastanowić się nad Bożym stworzeniem, aby oglądać potęgę Bożego stworzenia, piękno Bożego stworzenia. Mimo, że to stworzenie już jest po upadku, przeżyło upadek w Edenie, grzech Adama i Ewy, więc w pewnym sensie jest skażone. Jest nie w pewnym sensie, ale jest skażone. Oczekuje odkupienia, oczekuje nastania pełni. Ale i tak w nim widać moc i potęgę i wielkość Boga. Więc gdybym miał zadać wam pytanie, jak Bóg stworzył świat? W jaki sposób Bóg stworzył świat? To chociażby, gdy sięgniemy do księgi, do Nowego Testamentu, do listu do Kolosan, do pierwszego rozdziału i od 15 wersetu znajdujemy taki wspaniały hymn o Synu Bożym, wspaniały hymn o Chrystusie. To czytamy takie słowa. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne, niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności. Przez Niego i dla Niego zostało stworzone. I tu się też pojawia słowo przez. A więc, kiedy patrzymy na Boga, to Bóg Ojciec jest architektem. Bóg Ojciec ma plan. Bóg Ojciec ma doskonały projekt, doskonały pomysł. A zobaczmy, że w Bogu to wykonawcą tego jest kto? Syn. Przez Niego i dla Niego wszystko zostało stworzone. To, co widzialne i to, co niewidzialne. I tak jest ten podział ról w osobie Boga, w doskonałej osobie Boga, że Bóg Ojciec wszystko planuje. Bóg Ojciec w sposób doskonały wszystko ma ułożone. A wykonawcą Bożej myśli, Bożego planu jest Boży Syn. Przez Niego wszystko zostało stworzone. To samo dotyczy zbawienia. Kiedy myślimy o zbawieniu, to wiemy o tym. Boże Słowo nam mówi, że zbawienie było przygotowane jeszcze przed założeniem świata. To już było w Bogu Ojcu. Bóg Ojciec już o tym wiedział. Wiedział, że gdy zostanie stworzony człowiek, to ten człowiek będzie w pewnym momencie potrzebował zbawienia, odkupienia, zanim wszystko zaistniało. I Bóg już miał swój doskonały plan na tą sytuację, na tą tragiczną okoliczność. Ale jak wiemy, gdy już to zaistniało, to wykonawcą Bożego planu zbawienia był kto? Był Syn. Przez Niego świat został zbawiony. A więc to tylko potwierdza to, o czym rozmyślam. Słowo Boga do Izraela przez Malachiasza. Bóg działa przez. Nawet dokonując aktu stworzenia, gdy jeszcze niczego nie było, był tylko Bóg, to w osobie Boga Bóg działał przez Syna. A później, kiedy już dokonało się stworzenie, to wiemy, że Bóg ma większe możliwości i może działać teraz przez swoje stworzenie. Może działać teraz przez swoje stworzenie. A więc porozmawiajmy, zastanówmy się przez chwilę, przez co działa Bóg. Psalm 148. Psalm 148. Wersety 7 i 8 w ten sposób do nas mówią. Chwalcie Pana z ziemi, potwory morskie i wszystkie głębiny, ogniu i gradzie, śniegu i dymie, wichrze gwałtowny, co pełnisz Jego rozkaz. Bracia i siostry, Bóg ma wszelkie prawo i wszelki autorytet używać całego swojego stworzenia. I Bóg ma autorytet i władzę i moc, by używać ognia, gradu, śniegu, dymu, wichru gwałtownego. To jest do Bożej dyspozycji. Bóg ma moc użyć tych rzeczy dla swoich celów, dla swojej chwały. Wiecie? I nam się może wydawać, że żywioły tego świata są poza kontrolą. Że to siły natury rządzą żywiołami tego świata. Otóż okazuje się, że Bóg mówi, to jest część mojego stworzenia. Wichrze, ogniu, gradzie, śniegu, który pełnisz moją wolę. Bóg może wziąć naturę. Bóg może wziąć zjawiska natury i użyć dla swojego celu. Przykładów w Biblii mamy od liku. Kiedy naród izraelski wychodził z Egiptu i stanął nad brzegami Morza Czerwonego, to czego użył Bóg, aby to Morze Czerwone się rozstąpiło? Czytamy w 4 Mojżeszowej, 11 rozdziale, 31 wersecie, że zerwał się wicher zesłany przez Pana. Tam jest dokładnie tak powiedziane. Zerwał się wicher zesłany przez Pana. Wicher wiał z wielką siłą, tak że wody Morza Czerwonego się rozstąpiły. Bóg użył swojego stworzenia. Bóg użył wiatru po to, by dokonać wielkiego cudu. I wody morza się rozstąpiły. I suwerenny Bóg ma absolutne prawo używać tego, co powołał do istnienia, co powołał do bytu, co powołał do życia. Ma prawo używać wszystkich sił natury. Myślę, że znacie tę historię z życia syna pewnego bogatego kupca. Ten syn nazywał się Martin Luther. I pewnego razu, będąc w podróży, zastała go wielka, wielka burza. Wiatr, deszcz i mówiąc kolokwialnie, pioruny biły wokół. I Martin Luther wtedy złożył Bogu ślubowanie, że jeśli mnie zachowasz przy życiu, będę Ci służył. Później, gdy Bóg go zachował przy życiu, ślub wypełnił. Wbrew woli ojca poszedł do zakonu. Bo tak rozumiał, na czym polega służenie Bogu. A dalej możemy poczytać w jego biografii, co działo się dalej. A więc, drodzy, Bóg, jeśli zechce, to może użyć wiatru, może użyć gradu, może użyć śniegu, może użyć błyskawic w naszym życiu. I nie tylko po to, żeby nas przestraszyć. A czasami właśnie po to, żeby nas przestraszyć. Po to, żebyśmy gdzieś padli i zaczęli do Niego wołać i zaczęli się do Niego modlić. Co dalej? Bóg używa zjawisk przyrody. Przez kogo działa jeszcze Bóg? Przez co jeszcze działa Bóg? Jak powiedziałem, Bóg działa przez swoje stworzenie. Bóg na przykład działa i może działać przez wszystkie zwierzęta, które stworzył. Pamiętam, że kiedyś z tego miejsca, ale nie w tym miejscu, ale z tej kazalnicy padło takie pytanie, po co Bóg stworzył komary? A ja już wiem, po co Bóg stworzył komary. Bóg stworzył komary po to, żeby je zesłać na Egipt. Bo innego celu nie znajduje. Może jest jakiś inny cel, o którym ja nie wiem. Ale jedyny, jaki wydaje mi się logiczny, to, że Bóg stworzył komary po to, by zesłać plagę komarów na Egipt. Drodzy, Bóg używa swojego stworzenia jak chce. Używa komarów, używa żab, używa much. Tym wszystkim posłużył się, by upokorzyć Faraona, by upokorzyć Egipt, by ukarać Egipt. A szczególnie Bóg lubi używać ryby. I wcale nie żartuje. Bóg, jeśli chce, bierze swoje stworzenie i używa dla swoich celów. Strona 986, Księga Jonasza. To jest jeden z wybranych fragmentów, bo tych fragmentów może być wiele. Tych historii, przykładów może być wiele. Księga Jonasza, rozdział 2, werset 1. Kiedy była wielka burza i Jonasza wyrzucono ze statku, bo przyznał się, że to dzięki niemu, że przez niego jest ta wielka burza. Czytamy w drugim rozdziale, w pierwszym wersecie Księgi Jonasza. Lecz Pan wyznaczył wielką rybę, aby połknęła Jonasza i był Jonasz we wnętrzu ryby 3 dni i 3 noce. Pan Bóg wyznaczył wielką rybę, wydał rozkaz i ryba była posłuszna. Wielka ryba znalazła się w tym miejscu, w którym powinna się znaleźć, o tym czasie, o którym powinna się znaleźć i połknęła to, co powinna połknąć. Połknęła Jonasza. To było jej zadanie. A rozkaz otrzymała z nieba. Rozkaz otrzymała z góry. I na końcu tego drugiego rozdziału jest to werset 10, końcówka 10 rozdziału, wersetu, po 3 dniach. Wtedy Pan rozkazał rybie, a ta wypluła Jonasza na ląd. Więc przyszedł moment, w którym Pan rozkazał rybie i wielka ryba podpłynęła blisko lądu, musiała podpłynąć bardzo blisko lądu i wypluła, zwróciła Jonasza na ten świat. I się to stało na rozkaz Pana. W tej księdze mamy jeszcze inne przykłady, bo księga Jonasza, rozdział 4, werset 7, kiedy już Jonasz głosił Niniwie, Niniwa przeżyła upamiętanie i on odpoczywa pod krzakiem rycynowym. Mamy takie zdanie, lecz nazajutrz z pojawieniem się zorzy wyznaczył Bóg robaka, który podgryzł krzew rycynowy, także usechł. A więc Bóg nie tylko użył wielkiej ryby, by przyprowadzić Jonasza do posłuszeństwa, ale później, by dać Jonaszowi jeszcze jedną lekcję, jeszcze jedną naukę, wyznaczył robaka, który podgryzł krzew rycynowy, ten krzew usechł. Bracia i siostry, popatrzmy, w jaki sposób może działać Bóg. Suwerenny, niezależny Bóg, który ma wszelką moc, władzę i autorytet, by całe stworzenie wykonywało Jego wolę, gdy tylko Bóg zechce. On może wydać rozkaz każdemu swojemu stworzeniu. On może wydać rozkaz i polecenie, jak wcześniej powiedziałem, żywiołom tego świata. On może wydać rozkaz i polecenie każdemu zwierzęciu, który żyje na tej ziemi. I tych przykładów jest daleko, daleko więcej, ponieważ na przykład były takie sytuacje, że gdy Bóg potrzebował przemówić, a nie miał przez kogo przemówić, to przemówił przez oślicę do Bileama. Gdy Bóg potrzebował żywić Eliasza w czasie głodu, to kruki przynosiły mu pokarm. Pomyślmy, kruki zamiast zjeść, to przynosiły w czasie głodu Eliaszowi pokarm. A gdy znajdujemy sytuację, że w Nowym Testamencie Jezus i apostołowie nie mieli z czego zapłacić podatku, bo nie mieli w tym akurat okresie pieniędzy w sakiewce, to okazuje się, że Piotr złowił rybę na rozkaz Jezusa, a w pyszczku ryby była moneta, która wystarczyła na zapłacenie podatku. Może my byśmy też tak chcieli, tak? Że idziemy nad rzekę, zarzucamy wędki i co ryba? No to przynajmniej 5 złotych, tak? Że, no bo No albo przynajmniej 2 euro, no to przynajmniej więcej by było. W złocie, tak. Niektórzy by od razu w złocie chcieli. A może niektórzy by od razu chcieli złotą rybkę złowić, tak? I 3 życzenia. No właśnie, 3 życzenia. Jakie byłyby to życzenia? Ale chcę tylko pokazać tą prawdę, tą prawdę biblijną, że jeśli Bóg tylko zechce, w każdej chwili może użyć swojego stworzenia. Nie wiem, czy zauważyliście, ale ja zauważyłem, że nasze przyjaciele, gołębie przenoszą się coraz bliżej. Już nie tylko okupują parapety, tu gzymsy, ale już tam mają domek zrobiony przed drzwiami wejściowymi. Już tam, gdy rano przychodziłem, jeszcze sobie spały. Prawie przed drzwiami. I można powiedzieć tak, że może mnie to denerwować. Jeszcze z gołębiami nikt nie wygrał. Tak? Ale z drugiej strony mogę się zastanowić, zadać sobie pytanie, Boże, jak Ty chcesz użyć tych gołębi? Ja nad tym myślę. Mówię Wam szczerze. Ja myślę, jak Bóg chce użyć tych gołębi. I chyba mi zaczyna świtać. Tylko, że my jeszcze jesteśmy niegotowi. Tylko, że my jeszcze jesteśmy niegotowi. Drodzy, musimy to zobaczyć, że Bóg jako Stwórca Wszechrzeczy ma władzę i autorytet nad całym swoim stworzeniem. Kiedy zechce, może użyć każdego elementu wycinku swojego stworzenia. Może także użyć gołębi, gdy tylko zechce. Dalej, jak działa Bóg? Przez kogo działa Bóg? Oczywiście dochodzimy do istoty sprawy, bo Bóg działa przez koronę swojego stworzenia. Przez koronę swojego stworzenia, czyli Bóg działa przez człowieka. Można sobie zadać pytanie, przez jakich ludzi działa? Przez którego człowieka działa? I znów Pismo Święte jest pełne przykładów, ale ja chcę powiedzieć, że w Biblii znajdujemy przykłady, że Bóg działa przez tych, nawet przez tych, którzy Go nie znają. Bóg ma taką możliwość, ma taki dostęp do serca człowieka i do człowieka, że Bóg może użyć nawet tych, którzy bezpośrednio Mu nie służą i bezpośrednio Go nie znają. Znajdujemy takie przykłady w Biblii. Ja wybrałem 3 mędrców ze wschodu, którzy przyszli złożyć pokłon Mesjaszowi i wiemy o tym, że nie byli to ludzie, którzy pochodzili z narodu żydowskiego. Nawet nie wiemy, jaką religię wyznawali, nie wiemy. Nie wiemy, jakiemu Bogu służyli, nie jest to opisane w Biblii. Ale wiemy, że słyszeli na pewno, że gdy pojawi się nowa gwiazda na niebie, to będzie dla nich znakiem, że narodził się Mesjasz, że narodził się Chrystus, że narodził się Zbawiciel. I ci ludzie, obserwując niebo, zauważyli pojawienie się nowej gwiazdy w stronę Izraela i dla nich to był znak, że Mesjasz się narodził, więc wyruszyli, by dotrzeć do Jerozolimy. Wiecie, i ci 3 mędrcy złożyli świadectwo przed całą Jerozolimą, że narodził się Mesjasz. Cała Jerozolima usłyszała poprzez tych 3 ludzi, że Mesjasz się narodził. Bóg użył 3 ludzi ze wschodu, 3 mędrców ze wschodu. Jak powiedziałem, nie wiemy, jaką wiarę wyznawali, w kogo wierzyli, ale Bóg ich użył, aby ogłosić Izraelowi narodzenie tego, na którego czekali. To jest niewiarygodne. Narodził się ten, na którego czekali. Narodził się ten, o którego się modlili setki lat. I oto ludzie ze wschodu, uczeni, przychodzą i to oni ogłaszają w Jerozolimie, Mesjasz się narodził. A później dalej to niewyjaśnione do dzisiaj zjawisko pojawienia się gwiazdy i przesuwania się gwiazdy, co jest kompletnie niewyjaśnione do dzisiaj. Ta gwiazda wskazuje im drogę i zatrzymuje się nad miejscem, gdzie przybywa Maria, przybywa Józef i przybywa narodzony Mesjasz, narodzony Chrystus. I ci ludzie wyciągają dary, z którymi przyszli, składają złoto, kadzidło i mirę. A następnym wydarzeniem w życiu tej rodziny, rodziny Józefa, Marii i Chrystusa, jest to, że muszą uciekać gdzie? Do Egiptu przed Herodem. Z czego mieli żyć? Za co mieli żyć? To była bardzo uboga rodzina. Właśnie żyli z tych darów, które przynieśli ci mędrcy. Z tego złota, nie wiem, jaka wartość była kadzidła, nie wiem, jaka wartość była miry, ale wartość złota była na tyle duża, że mogli z tego kilka lat do śmierci Heroda żyć w Egipcie. Drodzy, Bóg, jeśli zechce, może i używa ludzi, nawet tych, którzy Go nie znają. W moim życiu, w życiu tego zboru, w życiu tej społeczności były takie sytuacje, kiedy Bóg użył ludzi, którzy Boga nie znali, nie służyli Mu w taki sposób, jaki my służymy Mu. W taki sposób, właśnie poprzez takiego człowieka 18 lat byliśmy w NCK-u i tam odbywały się nabożeństwa. Dlatego, że człowiek zupełnie spoza naszych kręgów wskazał mi to miejsce. Mówi, tam idź. On mnie tam wysłał. Ja wierzę, że Bóg mnie wysłał, ale posłużył się tym człowiekiem. Wczoraj miałem okazję rozmawiać z dobrze znaną mi osobą, która znów przypomniała, powiedziała mi historię, jak Bóg cudownie zachował jego życie, używając do tego ludzi, którzy nie znają Boga w taki sposób jak my. Wiecie, to są tak niewiarygodne historie, nie chcę ich sam opowiadać. Może przyjdzie taki moment, że ta osoba sama tu stanie. Nie chcę ich w jakiś sposób ja się tym dzielić, bo to nie są moje historie. Ale one są tak potężne, tak wielkie, że możemy zobaczyć, jak potężny jest Bóg. I jak Bóg może użyć nawet ludzi, którzy Jego nie znają, by wykonali Jego wolę. Drodzy, takich ludzi w Biblii jest więcej. Możemy mówić o Cyrusie, możemy mówić o Xerxesie, możemy mówić o innych królach, którzy wykonywali nieświadomie to, co Bóg postanowił, aby wykonywali. Dlatego tak ważna jest modlitwa, abyśmy się modlili o wszystkich ludzi. Bo do tego nas zachęca Biblia, abyśmy się modlili o wszystkich ludzi. Abyśmy się modlili o królów i przełożonych. Bo wiedzmy, że gdy przyjdzie taki czas i będzie potrzeba, to tych ludzi Bóg może użyć dla naszego dobra. Dla naszego dobra. Ale z naszej strony tak bardzo ważne jest to, żebyśmy się modlili. Dalej, przez kogo działa Bóg? I to było wielką dla mnie radością, kiedy odkryłem, że Bóg działa przez dzieci. W sposób niewiarygodny Bóg może używać dzieci i działa przez dzieci. Posłużę się kilkoma przykładami, ale najpierw chcę oprzeć to o Księgę Samuela, rozdział trzeci. Księga Samuela, rozdział trzeci, w wersecie pierwszym czytamy: a pochole Samuel służyło Panu przed Helim. Słowo Pańskie było w tym czasie rzadkością, a widzenia nie były rozpowszechnione. To jest smutne. Pachole, młody chłopak, nie wiem ile mógł mieć lat, myślę, że mógł mieć około 10 lat, gdzieś w tym wieku, służyło Panu przed Helim. A dowiadujemy się w następnym wersecie, że w tym czasie słowo Pana i widzenia były rzadkością, nie były rozpowszechnione. Dlaczego były rzadkością i dlaczego nie były rozpowszechnione? Odpowiedź może być tylko jedna. Nie dlatego, że Bóg nie chciał mówić do Izraela, tylko nie było narzędzia przez kogo. I tym narzędziem stał się kto? Stało się pachole Samuel. Bo w tym momencie, już tej nocy Bóg do niego przemówił i pierwsze objawienie, pierwsze proroctwo, jakie dostał Samuel, było tak poważne, że dziwię się, że tak młody człowiek mógł dostać tak poważne słowo. Bo ono dotyczyło domu Heliego, kapłana i całego Izraela. Jeżeli nie było nikogo, kogo Bóg mógł użyć, użył dziecko. I Bóg używał dzieci, o czym czytamy w Piśmie Świętym. A dalej czytamy, że i rósł Samuel, a Pan był z nim. I żadnego ze słów jego nie pozostawił niespełnionym. Jakie potężne świadectwo. To nie był prorok, który na wiatr mówił. To nie był dorastający chłopiec, który wypowiadał słowa tak lekko, ale żadne słowo, które wychodziło z jego ust, nie pozostało niespełnione. To znaczy, że Bóg działał w Samuelu i używał Samuela. I dalej dowiadujemy się, że cały Izrael się dowiedział, że Samuel został powołany na proroka Pana. dowiedział się, bo słowo, które powiadał, było słowem wiarygodnym. Bóg szuka narzędzia i Bóg używa dzieci. Jeśli tylko znajdzie w dziecku to, czego szuka, będzie używał dzieci. Na pewno pamiętacie dziewczynę izraelską, która została porwana, pojmana z domu rodzinnego przez wojsko aramejskie i służyła w domu Naamana. A Naaman był wielkim dowódcą wojska aramejskiego. I Naaman nabawił się trądu, zachorował na trąd. I ta dziewczynka, która służyła w tym domu, wypowiedziała do Naamana takie słowa. Czy w ogóle wypowiedziała w tym domu takie słowa? Gdyby mój pan spotkał się z prorokiem, który żyje w Izraelu, wnet by go uzdrowił. I to był impuls, wielki impuls dla Naamana i konsekwencją tego był wielki cud, o którym usłyszał cały Aram. Cały naród aramejski usłyszał o cudzie, jaki dokonał się na dowódcy Naamanie, gdy trąd z jego ciała ustąpił. A od czego zaczęło się? Zaczęło się od świadectwa niewolnicy młodej dziewczyny izraelskiej. Jak Bóg potrafi cudownie i niezwykle używać dzieci, możemy przeczytać w Nowym Testamencie, w 21 rozdziale, rozdział 14 i 15, kiedy Pan Jezus wkroczył do świątyni, czytamy, przystąpili do Niego ślepi i chromi w świątyni, a On ich uzdrowił. Arcykapłani zaś i uczeni w piśmie, widząc cuda, które czynił, i dzieci, które wołały w świątyni i mówiły Hosanna synowi Dawidowemu, oburzali się. Ten śpiew dzieci nie był zwyczajnym śpiewem. Kiedy Pan Jezus na dziedzińcu świątyni uczynił cuda, chorzy byli uzdrowieni i ta władza religijna, arcykapłani, kapłani zebrali się i to wszystko im się strasznie nie podobało. Nagle pojawia się grupa dzieci, które śpiewają Hosanna synowi Dawidowemu. Gdybyśmy dzisiaj przetłumaczyli to zdanie, to ono oznacza to jest Mesjasz. Te dzieci śpiewały to jest Mesjasz Izraela. To jest Mesjasz Izraela. To jest Mesjasz Izraela. To przez te dzieci Bóg jeszcze raz dał niezwykłą szansę tym religijnym kapłanom na upamiętanie się i na uwierzenie, na uznanie, że ten Jezus Nazaretu jest Mesjaszem Izraela. Wtedy, kiedy był sprzeciw wobec Jego osoby, to dzieci świadczyły o Nim, kim On jest. Kim On jest. Drodzy, Bóg ma dostęp do serca dziecka, jeśli zechce, może dzieci użyć. I powiedziałem to w środę na spotkaniu modlitewnym i powtórzę to dzisiaj. Jestem o tym głęboko przekonany, że Bóg w naszym zborze chce użyć dzieci. Chce użyć dzieci, aby się dotknąć życia nas dorosłych. Nas dorosłych, żeby się dotknąć. Bo może nawet nie wiemy o tym, jak utknęliśmy, jak niektórzy z nas utknęli i potrzebują duchowego dotknięcia, duchowego ożywienia. Bóg działał przez dzieci i używał dzieci. I dochodzimy w końcu do tej fundamentalnej prawdy, o której chcę powiedzieć, że Bóg działa i chce działać przez swoich sług. To, co powiedziałem wcześniej, że Bóg działa przez swoje stworzenie, że Bóg działa przez zwierzęta, przez przyrodę, że Bóg działa przez ludzi niezbawionych, którzy Go nie znają, że Bóg działa przez dzieci. Ale przede wszystkim, w największym wymiarze, Bóg chce działać przez swoich sług. Bóg chce działać przeze mnie, Bóg chce działać przez Ciebie. W liście do Galacjan mamy przywołane dwie osoby. Może powiemy, o to takie wyjątkowe osoby w Nowym Testamencie. Drugi rozdział, werset 8. Mamy takie stwierdzenie, bo ten, to jest mowa o Bogu, bo ten, który skutecznie działał przez Piotra w apostolstwie między obrzezanymi, Paweł mówi, skutecznie działał i przeze mnie między poganami. A więc w liście do Galacjan czytamy, że Bóg skutecznie działał przez Piotra między Żydami, a przez Pawła skutecznie działał między poganami. Czy tylko przez tych dwóch Bożych sług Bóg chce działać? Oczywiście, że nie. Bóg powołał mnie i ciebie. Bóg powołał każdego z nas. Wszyscy dostąpiliśmy łaski zbawienia. Wszyscy dostąpiliśmy łaski przebaczenia grzechów. Wszyscy mamy dostępować wzrostu w wierze. A to wszystko po to, żeby Bóg mógł przeze mnie i przez ciebie działać. Czy myślisz o tym? Czy myślałeś już o tym? Czy chociażby dzisiaj, idąc na to nabożeństwo, zastanawiałeś się na tym, czy przeszła ci chociaż taka myśl przez głowę, że to oto Bóg chce także działać przez ciebie, że Bóg chce także działać przeze mnie? Jak mówiłem wcześniej, On ma całe swoje stworzenie. Tak, ma całe swoje stworzenie. On ma koronę swojego stworzenia wszystkich ludzi na ziemi. Tak, On ma dzieci. Ale Chrystus ustanowił swoje ciało, swój Kościół. A tym ciałem jestem ja i ty. My nim jesteśmy. I Bóg ustanowił swoje ciało, swój Kościół, aby przez nas cały wszechświat mógł poznać wielką mądrość Boga. I Bóg powołał mnie i ciebie, abyśmy mogli Mu służyć i aby mógł przez nas działać naprawdę w różnym wymiarze. I myślę, że pierwszym taką fundamentalną rzeczą jest to, że my zaczniemy sobie to uświadamiać. I ja dzisiaj chcę właśnie o tym mówić, chcę to sobie uświadamiać i nam wszystkim uświadamiać, że Bóg powołał ciebie do zbawienia, ale powołał także ciebie do tego, aby przez ciebie móc coś na tej ziemi uczynić, cokolwiek na tej ziemi uczynić. Ja już jestem na tym etapie mojego życia, że zaczynam podsumowania. Zaczynam się zastanawiać, co mi się w życiu udało. To nie jest dobry etap. Ale z drugiej strony pocieszam się, że jest wiele życia przede mną. Pocieszam się tym, że gdybym żył tyle, co mój dziadek, to mam jeszcze 47 lat przed sobą. O, daj Panie Boże, 47 lat to bardzo dużo, ale muszę żyć tyle, ile mój dziadek żył. Ale gdy będę żył tyle, ile żyje Mojżesz, mówi Mojżesz, no to mniej trochę mi zostało. Ale bracia i siostry, sam sobie zadaję sobie pytanie, co Bóg mógł przeze mnie uczynić w ciągu tych 20 kilku lat od mojego nawrócenia? Co Bóg uczynił przez moje życie, przez 20 parę lat od mojego nawrócenia? Nie oczekuję wielkich rzeczy. Nie jestem apostołem Pawłem, nie jestem apostołem Piotrem. Ale to mnie nie zwalnia z myślenia o tym, że mam być dla Boga użyteczny. Że Bóg ma swoje dzieła, które chce uczynić przeze mnie. Wiecie, w Piśmie Świętym, w księdze Ezechiela jest takie rozpaczliwe wołanie Boga. Naprawdę rozpaczliwe wołanie Boga. Jest to 22 rozdział księgi proroka Ezechiela. Rozdział, werset 30, 22 rozdział. No coś musiałem pomylić. Musiałem pomylić w notatkach. W każdym razie jest to takie wołanie, że przychodzi zagłada, przychodzi nieszczęście do Izraela. Babilończycy nadciągają. I Bóg mówi, szukałem człowieka. Bóg woła przez Ezechiela, szukałem człowieka, który mógłby stanąć w wyłomie. Szukałem człowieka, który mógłby wznieść przede mną mur i zatrzymać nieszczęście. I największym dramatem tego wersetu jest to, że później pada słowo, ale nie znalazłem, ale nie znalazłem. Drodzy, Bóg pyta się, gdzie jest człowiek? Bóg mówi, dajcie mi człowieka, dajcie mi narzędzie. Dajcie mi kogoś, przez kogo będę mógł działać. Jak powiedziałem, Bóg chce przede wszystkim używać swoich sług. Chce używać swojego ciała. Chrystus chce używać Kościoła, swojego ciała. To oznacza mnie i ciebie, nas. Po pierwsze, świadomość tego. Kiedy jutro rano się obudzimy, daj Panie Boże, żebyśmy się obudzili wszyscy, to jedną z myśli przywołaj, jak dzisiaj mogę być użyteczny dla Boga. Nie ta myśl przejdzie przez Twój umysł. To mogą być absolutnie zwykłe i drobne rzeczy, ale musimy je nosić w swojej świadomości. Jeśli je wyprzemy ze swojej świadomości, każdy nasz dzień będzie podobny do kolejnego, ale w tym dniu nie będzie miejsca na to, żeby być dla Boga użyteczny. Po pierwsze, świadomość tego. Po drugie, kogo używa Bóg? I mówimy o tym, że Bóg używa swoich sług. To chcę powiedzieć, że Boże Słowo nam bardzo wyraźnie to mówi, że Bóg chce używać swoich przygotowanych sług. Nie tylko sam fakt, że jesteśmy zbawieni, już jest wystarczający do tego, ale Bóg chce, abyśmy byli do tego przygotowani. I Boże Słowo mówi w ten sposób, że całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Albo jeszcze lepsze tłumaczenie mówi, aby człowiek Boży był przygotowany do wszelkiego dobrego dzieła, wyposażony. I z tego miejsca od czasu do czasu apelujemy, czy wzywamy do tego, że jako Boże dzieci, Boże słudzy powinniśmy systematycznie czytać Pismo Święte. To ktoś może zapytać się, po co? W jakim celu? Przecież ja już dokładnie wiem, co jest w Biblii napisane. Otóż jedną z ważnych odpowiedzi dlaczego jest właśnie ta odpowiedź, że Boże Słowo przygotowuje mnie do tego, abym był użyteczny dla Boga i żeby Bóg mógł przeze mnie działać. Niezależnie jak bardzo dobrze znasz Słowo Boże, jeśli nie będzie ono w Twoim sercu na co dzień pracować i działać, to też Bóg nie będzie mógł działać przez Ciebie. Taka jest reguła, taka jest zasada. A więc Boże Słowo przygotowuje mnie do tego, żebym był dla Niego użyteczny, żeby Bóg przeze mnie mógł coś uczynić. I nie tylko dlatego, że jestem pastorem i mam ten przywilej, żeby stawać przed Wami i Wam głosić Boże Słowo. Ale Bóg też chce, aby to Słowo działało we mnie poza kazalnicą i poza nabożeństwami, poza spotkaniami. I przez to Słowo przygotowuje mnie i chce przygotować Ciebie, abyś był dla Niego użyteczny. I ten sam list w drugim rozdziale maluje taki ważny obraz, który wiąże się z tym, o czym mówię. To są wersety 20 i 21. Paweł apostoł mówi tak, w wielkim zaś domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane. Jedne służą do celów zaszczytnych, a drugie pospolitych. Jeśli wtedy kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dzieła dobrego. To jest też ważna prawda. Pierwsza to jest taka, że Boże Słowo przygotowuje mnie do tego, żeby Bóg mnie używać mógł. A drugie słowo mówi o tym, że naczynie, które Bóg używa, musi być wewnątrz czyste. I tak jak jest w naszym domu, w naszych domach, posiadamy talerze, posiadamy naczynia, które używamy odświętnie, gdy przychodzą goście. Posiadamy talerze, naczynia, które używamy na co dzień, w codziennym naszym użytku są. Ale także mamy takie naczynia pospolite, do celów pospolitych, do których obieramy jabłka, wyrzucamy pestki ze śliwek, do których wrzucamy odpady. Też w naszym domu są takie naczynia, a w tych domach, tamtych domach, o których pisze apostoł Paweł, tu była jeszcze większa ta proporcja tych rzeczy. Wiecie, i apostoł Paweł wyraźnie mówi, że są naczynia w każdym domu, te właśnie odświętne, do celów zaszczytnych i są te naczynia do rzeczy pospolitych, właśnie do tych, do których wrzucamy obierki, do których wrzucamy odpady. I apostoł Paweł, malując ten obraz, mówi, jeśli kto siebie samego czystym zachowa od tych właśnie odpadów, od tych rzeczy pospolitych, od tych rzeczy, które są na wyrzucenie, jeśli ktoś siebie czystym zachowa od tych rzeczy, to będzie naczyniem do celu zaszczytnego, aby móc przez Boga być użytym. Wiecie, i to jest obraz, bardzo piękny obraz, że Bóg używa ludzi, Bóg używa swoich sług, Bóg używa naczynia, ale On wzywa nas do tego, aby to naczynie było tak czyste, żeby On mógł je napełnić swoim drogocennym skarbem i drogocennym darem. Bóg chce nas używać, chce przez nas działać. Bóg chce, abyśmy mieli tego głęboką świadomość jako Boży Kościół, jako Jego dzieci, jako Jego słudzy. Ale też Bóg wyraźnie do nas mówi, że On chce nas używać i chce nas do tego przygotowywać. A przygotowuje nas do tego poprzez cudowne działanie Bożego Słowa. Ono nas przygotowuje, jeśli codziennie wnika w naszą duszę, w nasz umysł i w nasze życie. Ja myślę, że my nawet chyba do końca nie zdajemy sobie sprawy, jak ogromny wpływ na nasz sposób myślenia ma świat, w którym żyjemy. Jak jest ogromne jego oddziaływanie na naszą psychikę, na nasz umysł, na nasze postawy, na nasze wartości. Nam się wydaje, że my jesteśmy tak bardzo oddzieleni, tak bardzo uświęceni, że ten świat w ogóle albo w małym stopniu wpływa na nas. Myślę, że o wiele większym stopniu wpływa, niż zdajemy sobie z tego sprawę. Właśnie tym bardziej, mając tego świadomość, powinniśmy wiedzieć, jak bardzo potrzebujemy filtrowania naszego umysłu poprzez działanie Bożego Słowa. A później, wiedząc o tym, że jesteśmy naczyniami, które Bóg chce wziąć i użyć do celu zaszczytnego i szlachetnego, abyśmy nie wprowadzali do swojego życia to wszystko, co jest śmieciem, odpadem, brudem i to, co jest pospolitą sprawą. A mogli pozwolić, by święte Boże rzeczy przepływały przez nasze życie. Słowo Pana do Izraela przez Malachiasza. Dzięki Bogu, że był Malachiasz. A więc Bóg znalazł narzędzie, przez które mógł skierować swoje słowo. Był Malachiasz. Boże Słowo zostało wypowiedziane, które było w Bożym sercu przekazane. Dzisiaj Bóg ma wiele do powiedzenia. Bóg chciałby wiele powiedzieć. Powiedzieć osobiście każdemu z nas. Powiedzieć Kościołowi, zgromadzeniu. Bóg ma wiele do powiedzenia ludziom, którzy żyją wokół nas. Chciałby im wiele powiedzieć. Bóg też chciałby wiele uczynić. Ma wiele dzieł, które ciągle czekają na spełnienie. Przez. Kto tam pójdzie, kogo pośle? Przez. Przez kogo? Wiatr, ogień, daj Panie Boże, ale to tylko w jakimś stopniu. Zwierzęta, ryby, koty, gołębie, psy, tak, Bóg może tego użyć, swojego stworzenia, ale tylko w jakimś zakresie. Tak naprawdę Bóg patrzy na swój Kościół, na mnie i na Ciebie, na nas, abyśmy mogli Jego wolę wypełnić. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj się modlili o samych siebie, drodzy. Żebyśmy, tak myślę o tym, że Kościół tak działa trochę cyklicznie, od wakacji do wakacji. A w lipcu, w sierpniu następuje takie troszeczkę spowolnienie. To wszystko tak troszeczkę jak gdyby zwalnia. I znów wrzesień. I znów musimy na rozruch. Lokomotywa musi znów ruszyć. Znów, żeby to życie Kościoła nabrało swojego życia, swojej dynamiki. Może warto na początku przypomnieć sobie to, czy bardzo mocno uświadomić sobie to. Bóg chce użyć mnie i Ciebie. Bóg chce działać przez nas. I będzie działał przez nas, jeśli my Mu na to pozwolimy. W sposób właściwy Mu na to pozwolimy. Chcę Was zaprosić do wspólnego czasu w modlitwie. Poświęćmy chwilę czasu, modląc się o samych siebie. Halleluja, dzięki Ci, Panie Boże. Dzięki Ci, Panie Boże. Halleluja.